Astronomowie od dekad żyli w przekonaniu, że małe karłowate galaktyki trzymają się w całości głównie dzięki niewidzialnej, potężnej masie ciemnej materii. Kosmiczne mikrusy posiadające zaledwie około 1000 gwiazd wydawały się idealnymi laboratoriami do badania tej tajemniczej substancji, no bo przecież zwykłe gwiazdy nie wygenerowałyby tam wystarczającej grawitacji, żeby powstrzymać ucieczkę materii w przestrzeń kosmiczną. Wszystko zmieniło się jednak za sprawą jednej niepozornej galaktyki karłowatej, która jak się okazuje skrywała sekret, który podważa naszą wiedzę o ewolucji kosmosu. W jej centrum naukowcy odkryli czarną dziurę o tak gigantycznej masie, że to ona, a nie ciemna materia, może odpowiadać za grawitacyjne rusztowanie całego tego układu. Mowa o galaktyce Segue 1, ultrabladej galaktyce karłowatej położonej w bliskim sąsiedztwie naszej Drogi Mlecznej. Kiedy zespół astronomów pod kierownictwem Nathaniela Lujana z Uniwersytetu Teksasu w San Antonio postanowił zasymulować ruch tamtejszych gwiazd, to klasyczne modele, oparte wyłącznie na dominacji ciemnej materii, poniosły całkowitą klęskę, rozmijając się z rzeczywistymi obserwacjami. Lujan postanowił zaryzykować i wprowadził do symulacji niespotykany dotąd w tak małych układach element, czyli supermasywną czarną dziurę. No i efekt okazał się porażający, bo nowo dopasowany model idealnie odzwierciedlił zachowanie gwiazd, ujawniając obiekt o masie około 450 tysięcy razy większej niż masa naszego Słońca. No niby niewiele, ale galaktyka też jest bardzo mała. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Na początek przyjrzymy się dwóm najważniejszym w kontekście tego oczywiście odcinka parametrom, czyli masie czarnej dziury i łącznej masie gwiazd w jej galaktyce macierzystej. W przypadku Segue 1 ta centralna czarna dziura jest w przybliżeniu 10 razy cięższa niż cała reszta galaktyki, w której się znajduje, wliczając w to absolutnie wszystkie tamtejsze gwiazdy. I dla porównania, w Drodze Mlecznej centralna supermasywna czarna dziura, czyli Sagittarius A z gwiazdką, posiada masę około 4 milionów mas Słońca. No i brzmi dumnie oczywiście, ale jest to zaledwie maleńki ułamek procenta całkowitej masy Drogi Mlecznej, która przecież liczy sobie setki miliardów gwiazd. W Segue 1 proporcje są całkowicie odwrócone. No i odkrycie to natychmiast zmusiło badaczy do ponownego przyjrzenia się mechanizmom, które rządzą dynamiką galaktyczną, no a w szczegółowości orbitami gwiazd na tak małych układach. Gdy astronomowie analizują ruch ciał niebieskich, to kluczowym narzędziem staje się rozkład anizotropii dyspersji prędkości. Dziwne i skomplikowane stwierdzenie, ale jest w zasadzie dość proste. Chodzi o to, że jest to wskaźnik tego, czy gwiazdy poruszają się po orbitach uporządkowanych, kołowych, eliptycznych, czy jakichś chaotycznych i wydłużonych. No i dotychczasowe modele Segue 1, które całkowicie wykluczały oczywiście obecność czarnej dziury, wymagały od gwiazd skrajnie nienaturalnego, silnie wydłużonego ruchu. A to oznaczało, że gwiazdy musiałyby niemal bezustannie nurkować prosto w kierunku jądra i gwałtownie stamtąd uciekać. No, dziwna sprawa by była. Taka struktura orbitalna jest niezwykle rzadka, bardzo mało prawdopodobna w takich systemach stabilnych. No, jeżeli coś jest niestabilne, to oczywiście może fluktuować, ale tu mamy do czynienia z galaktyką, która stabilna jest. Wprowadzenie do równań czarnej dziury natychmiast, można powiedzieć, uzdrowiło sytuację i sprawiło, że orbity stały się niemal izotropowe, czyli niemal rozłożone równomiernie we wszystkich kierunkach. No a to idealnie pasuje do innych dobrze znanych nam obiektów we wszechświecie, w tym też takich właśnie karłowatych galaktyk. Szybkie małe przypomnienie dla tych, którzy są tutaj nowi, czym właściwie jest supermasywna czarna dziura, no bo różnią się od siebie te czarne dziury. W klasycznym ujęciu czarna dziura powstaje, gdy ogromna masa zostanie ściśnięta do tak małych rozmiarów, że przekroczy granicę swego tak zwanego promienia Schwarzschilda. To taka teoretyczna sfera wokół punktu osobliwości, po przekroczeniu której prędkość ucieczki z powierzchni takiej czarnej dziury przewyższa prędkość światła, więc nic, nawet pojedynczy foton, nie jest w stanie wyrwać się z tego grawitacyjnego uścisku. A to czyni wnętrze czarnej dziury całkowicie niewidocznym dla zewnętrznego obserwatora. Czarne dziury oczywiście nie emitują żadnego promieniowania, ale ich pole grawitacyjne determinuje to, w jaki sposób gwiazdy i cała materia zgromadzone wokół niej poruszają się. I w przypadku tak małego układu jak Segue 1, obecność tak zwartej, gigantycznej masy w centrum tej galaktyki działa jak grawitacyjna kotwica, która no, zastępuje te brakujące oddziaływanie, jakie dotychczas przypisywano rozproszonej ciemnej materii. ciemna materia, tak na marginesie, to oczywiście jest taka hipotetyczna forma materii, nie emitująca, nie odbijająca, nie pochłaniająca promieniowania elektromagnetycznego, czyli na przykład światła, czy fal radiowych i tak dalej. No i przez to całkowicie niewykrywalna z pomocą tradycyjnych teleskopów, a wiemy o niej tylko dlatego, że oddziałuje grawitacyjnie z naszą zwyczajną barionową materią i widzimy takie różne właśnie efekty tego grawitacyjnego oddziaływania. Według kosmologicznych szacunków ciemnej materii jest we wszechświecie około 6 czy 5, w zależności od tego, kto liczy, razy więcej niż tej zwykłej, z której jesteśmy zbudowani. Tu teraz ciekawostka, bo przez lata sądzono, że Segway 1 posiada jeden z najwyższych stosunków ciemnej materii do masy gwiazdowej w znanym kosmosie. No była to anomalia, jakby nie patrzeć, ale te najnowsze badania pokazują, no właśnie, alternatywę. Ta brakująca grawitacja, która spaja rzadkie skupiska gwiazd, nie musi pochodzić od rozległego halo ciemnej materii, czyli takiego rusztowania z ciemnej materii, na którym zbudowana jest galaktyka, tylko właśnie, moi drodzy, z centralnej, supermasywnej czarnej dziury. No dobra, ale jak to możliwe, że w tak maleńkiej galaktyce zdołała urosnąć tak potężna czarna dziura? Zgodnie z powszechnie akceptowanymi teoriami ewolucji galaktyk, czarne dziury rosną wraz ze swoimi gospodarzami, pożerają gigantyczne ilości gazu i pyłu w procesie akrecji, czyli pobierania tej materii z zewnątrz, zwłaszcza w pierwszych etapach istnienia galaktyki, kiedy tej materii jest jeszcze stosunkowo bardzo dużo. Segway 1 jednak jest obiektem niezwykle starym, którego gwiazdy powstały zaledwie około 400 milionów lat po narodzinach pierwszych gwiazd we Wszechświecie. No i co więcej, galaktyka ta znajduje się tak blisko Drogi Mlecznej, że jej silne oddziaływanie pływowe powinno już dawno temu odrzeć tę małą galaktykę tak naprawdę z większości gazu, który niezbędny jest do karmienia i do wzrostu w konsekwencji takiej czarnej dziury. Klasyczny scenariusz takiego powolnego opadania materii na ten centralny obiekt, no nie miał prawa tutaj zadziałać w takim stopniu, który pozwoliłby na osiągnięcie niemal 500 000 mas Słońca, przypominam, w karłowatej galaktyce. Ale trzeba było znaleźć odpowiedź na te pytanie, na ten fenomen, którego doświadczyli tutaj astronomowie. Zwrócili więc swe oblicza ku zaawansowanym modelom kosmologicznym i starej, dobrej konicy pociągowej, chciałbym powiedzieć, czyli teorii względności Alberta Einsteina. Teoria opisuje grawitację nie jako klasyczną siłę przyciągania jak u Newtona, tylko oczywiście jako geometryczną własność samej czasoprzestrzeni, o zakrzywienie tej czasoprzestrzeni przez obiekty, które posiadają masę, czyli w tym też energię. Im większa masa, więcej tej energii, tym większe zakrzywienie lokalne czasoprzestrzeni. W gęstym, wczesnym wszechświecie ekstremalne zakrzywienia czasoprzestrzeni, która się wtedy rozwijała, mogły prowadzić do bezpośredniego zapadania się olbrzymich obłoków gazu, które wtedy występowały, z takim pominięciem etapu tworzenia tradycyjnych gwiazd, które potem, będąc masywnymi, zapadały się do czarnych dziur. I taki mechanizm mógłby stworzyć zarodek czarnej dziury o masie startowej rzędu 100 tysięcy, a nawet miliona mas Słońca, dając początek obiektowi, który od samego początku dominowałby nad swoim gwiezdnym otoczeniem. No i modele potwierdzają, że w ten sposób to mogło się również wydarzyć. I tu musimy pamiętać, będę bił kubkiem, którego akurat nie mam, to są modele. To nie znaczy, że tak faktycznie było, ale jeżeli model coś dopuszcza, to jest możliwość, że tak właśnie było. Lećmy dalej. W literaturze naukowej pojawiła się hipoteza określana mianem ścieżki gwiazd czarnodziurowych, która doskonale tłumaczy ten nietypowy stan rzeczy. Zakłada, że w bardzo wczesnym wszechświecie te zarodki czarnych dziur otoczone niezwykle gęstym gazem były w stanie akreować materię w tempie, no, super szybkim tak naprawdę. Limit Eddingtona, bo to się tutaj pojawia w kontekście tego naszego procesu, to naturalna fizyczna granica jasności, przy której ciśnienie emitowanego przez tę materię, która opada na czarną dziurę promieniowania, będzie się równoważyło z siłą przyciągania grawitacyjnego naszej czarnej dziury. Przekroczenie tego limitu w normalnych warunkach poskutkuje rozdmuchaniem i odepchnięciem okolicznego gazu, no i to zablokuje dalsze karmienie potwora, tak? Po prostu tak jakby, co tu dużo mówić, beknął za mocno i całe jedzenie odleciało gdzieś daleko. Ale jednak w młodziutkiej galaktyce Segway 1 mogło dojść do gwałtownej naddźwiękowej akrecji, która przekraczała tę barierę, sferę, supermasowna czarna dziura mogła powstać niemal błyskawicznie, zanim galaktyka w ogóle zdołała wyprodukować większą populację gwiazd. No i tam sobie już po prostu zeżarła, co zeżreć miała. Kolejnym niezwykle ważnym elementem tej układanki jest też fakt, że Segway 1 wykazuje gigantyczne anomalie w swojej wewnętrznej kinematyce, w tym jak porusza się wszystko w jej wnętrzu, które to bezpośrednio wspierają teorię o istnieniu centralnej czarnej dziury. Precyzyjne pomiary prędkości poszczególnych gwiazd pokazały bardzo gwałtowny wzrost rotacji w samym centrum tej galaktyki. Amplituda tej rotacji w odległości niespełna 1,5 minuty łuku od jądra, więc bardzo blisko w skali galaktycznej, osiąga wartość aż 9 km na sekundę. A w jeszcze ciaśniejszych obszarach wzrasta nawet do 14 km na sekundę. I biorąc pod uwagę, że ogólna dyspersja prędkości dla całego tego układu wynosi zaledwie około 4 km na sekundę, to tak gigantyczny skok prędkości w centrum jest zjawiskiem bardzo podejrzanym. Jedynym właściwie logicznym wyjaśnieniem generowania takiej potężnej siły odśrodkowej w gwiazdach centralnych jest obecność jakiegoś punktowego, gigantycznego skupiska masy. No i co tu pasuje? Przydałby się quiz. No ale chyba wszyscy wiemy, co tu pasuje. Niektórzy badacze próbowali na początku tłumaczyć ten skok prędkości jakąś obecnością ciasnych układów podwójnych gwiazd. Wtedy faktycznie mogłyby się sumować te prędkości. Mogłyby sztucznie zawyżać po prostu wyniki pomiarów całości tego obszaru, ale szczegółowa statystyczna weryfikacja pokazała, że gwiazdy podwójne mogą odpowiadać za błąd pomiarowy rzędu zaledwie jednego, maksymalnie 2 km na sekundę, a tu mamy dużo większy przeskok. No i co ważniejsze, obecność nawet bardzo dużej liczby takich podwójnych układów w żaden sposób nie byłaby w stanie wyjaśnić takiego systematycznego, takiego zorganizowanego wzrostu prędkości rotacyjnej skierowanej ku samemu środkowi galaktyki. Dlaczego coś zasysa tam po prostu te gwiazdy? Ostatecznie przypieczętowało to konieczność wprowadzenia do modeli jakiegoś właśnie potężnego, centralnego obiektu. Całe to odkrycie rzuca nowe światło na obiekty, które obserwujemy na krańcach widzialnego wszechświata. A tutaj oczywiście mówimy o bliskiej galaktyce, ale możemy sobie te dane interpolować na jakieś dalsze obiekty. Obiekty takie jak na przykład w nowoczesnej astrofizyce tak zwane małe czerwone kropki. Zresztą był o tym odcinek niedawno i polecam, naprawdę ciekawa rzecz. Są to niezwykle zwarte, silnie przesunięte ku czerwieni jakieś struktury z wczesnych epok istnienia Wszechświata, które to charakteryzują się bardzo wysoką masą czarnych dziur w stosunku do, jakby nie patrzeć, niezwykle skromnej masy tworzących je gwiazd. I dotychczas uważano je za jakiś przejściowy, taki egzotyczny, wiecie, etap ewolucji kosmicznej galaktyk, który minął gdzieś tam bezpowrotnie miliardy lat temu i po prostu dzisiaj nie występuje. Natomiast odkrycie poczynione w Segway 1 pokazuje, że jednak może występować. I być może takie małe czerwone kropki nie zniknęły zupełnie bez śladu, a sąsiednia karłowata galaktyka może być bezpośrednim, lokalnym odpowiednikiem takiej kropki, tylko nie jest czerwona, bo nie jest daleko, więc nie jest przesunięta w kierunku czerwieni tak bardzo. I to jest bardzo zastanawiająca konkluzja z tego wszystkiego. Powiem wam, że aż przebieram nogami, nie widać, bo mam te nogi pod spodem. Może kiedyś na tym monitorze głównym wyświetlimy, jak przebieram tymi nogami, ale bardzo mnie to cieszy, że te nowe instrumenty pokazują, jak wiele jeszcze nie wiemy, jak wiele jest do odkrycia, jak wiele jest do przedefiniowania w modelach powstawania galaktyk, bo to tak naprawdę będzie nas wrzucało na ścieżki, które będą coraz lepiej opisywać rzeczywistość, którą widzimy dookoła nas. Także trzymamy rękę na pulsie, moi drodzy. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Astroshorta, a ten już kończymy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.